studiu gość Bolesław Rosiński, Stowarzyszenie Historyczne Strzelcy Kaniowscy. Witam.
Witam, bardzo mi miło.
Spotykamy się przy okazji wydania książki Wrześniowe Wspomnienia porucznika Zenona Janiaka. Tę książkę wydało stowarzyszenie, ale jeszcze we współpracy z innym stowarzyszeniem.
Cała inicjatywa wydania tego pamiętnika to jest pomysł dwóch stowarzyszeń historycznych, które jak gdyby łączy ta historia. Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy Kaniowscy z Łodzi i okolic, którego ja jestem członkiem, oraz Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Co nas łączy? No łączy nas przede wszystkim historia opisana w tym pamiętniku. Stąd właśnie wspólnymi siłami już dość dawno temu postanowiliśmy spróbować wydać ten pamiętnik. Natomiast no, przez wiele lat borykaliśmy się z jakimiś kłopotami takimi typowo praktycznymi, które stawały nam na drodze w wydaniu tego pamiętnika i dopiero mniej więcej półtora roku temu udało się pokonać tą najważniejszą barierę, czyli finansową i rozpocząć faktycznie pracę już nad takim realnym wydaniem tego pamiętnika w formie książki.
A jak to się stało, że zostałeś posiadaczem tego pamiętnika?
Generalnie, jak już wspomniałem, jestem członkiem Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy Kaniowscy. My zajmujemy się od ponad, no już 16 rok naszej działalności trwa. Zajmujemy się jak gdyby kultywowaniem tradycji Wojska Polskiego z okresu międzywojennego, ze szczególnym właśnie uwzględnieniem tutaj lokalnych jednostek Wojska Polskiego, czyli przede wszystkim dwóch pułków piechoty, 28 i 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, a także innych jednostek, które tutaj stacjonowały w okresie międzywojennym. No i gromadzimy różnego rodzaju pamiątki, relacje, zdjęcia, dokumenty, tego typu rzeczy. I właśnie pamiętnik, który pozyskaliśmy dawno, dawno temu, bo to były okolice roku 2007, był jednym z takich zakupów, który po prostu pojawił się zupełnie niespodziewanie i trafił do nas, no i tak to się zaczęło.
To się szuka na jakichś tam odpowiednich portalach, czy po prostu na Allegro?
Nie, akurat, że tak powiem, ten pamiętnik trafił do nas w typowo łódzki sposób. Na jednej z takich cyklicznych, wieloletnich giełd historycznych, na których też my od lat wystawialiśmy swoje dioramy. Po prostu pojawił się człowiek, który zaproponował nam zakup tego pamiętnika. Miałem szczęście, że on trafił akurat do mnie. Po krótkim zapoznaniu się z jego treścią od razu stwierdziłem, że jest to bardzo wyjątkowa sprawa i musimy go jak najszybciej pozyskać, no, co nam się na szczęście udało dość szybko. I tak właśnie rozpoczął się epizod pamiętnika.
Powiedziałeś przed rozmową w studiu, że niestety nie udało się dotrzeć do nikogo z rodziny Zenona Janiaka, bo to pewnie by no i wzbogaciło tę opowieść pamiętnikową i znacznie pomogło.
To jest niestety jedna z takich rzeczy, których nam się nie udało pokonać. Generalnie jak gdyby pamiętnik, który wydaliśmy, jest takim opracowaniem powiedzmy popularno-naukowym, czyli jak gdyby zajęliśmy się samym opracowaniem pamiętnika według aktualnie przyjętych norm. Jest on określony oczywiście biogramem, jakimś wstępem, takim ogólnym zarysem tego, kogo on dotyczy, jakiego rodzaju wydarzeń. Później jest ta oryginalna forma pamiętnika i w dalszej części są takie materiały uzupełniające, które powiedzmy zwykłemu czytelnikowi, który nie ma do czynienia z historią okresu międzywojennego, pozwoli przybliżyć jak gdyby realia tego okresu, czyli jednostki wojskowe, jakie były w Łodzi, czym był ten pułk, w którym służył porucznik Janiak, a także jego późniejsze losy, czyli okres niewoli. Jest też troszeczkę informacji na temat cmentarzy i szlaku jednostki, tam gdzie spoczywają polegli żołnierze. A także to wszystko, co udało nam się znaleźć w archiwach na temat jego okresu powojennego. Przy czym ten okres jest tylko zamarkowany powiedzmy w jakimś tam biogramie, bo no, jak gdyby meritum sprawy opisywane w pamiętniku są wydarzenia z września 1939 roku. Także reasumując, to wszystko zostało opracowane jak gdyby na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych, wszelkiego rodzaju zdjęć, relacji, różnych opisów. Tak naprawdę nie mieliśmy poza jedną osobą kontaktu z nikim, kto znał tego człowieka osobiście. Jedynym takim człowiekiem, który bardzo nam pomógł w pracach nad opracowaniem tego pamiętnika, był sieradzki historyk pan Maciej Milak, który znał go osobiście i też no, sporo relacji i dokumentów takich pochodzących ze schyłku życia tego człowieka nam udostępnił do dalszych prac. Warto może też podkreślić, że tak naprawdę dla większości osób, które być może znały tego człowieka, on się nazywał Janiakowski. Zenon Janiakowski. Wiąże się to z tym, że w okresie zaraz po zakończeniu II wojny światowej on zmienił nazwisko. Nie wiemy czemu, natomiast to nazwisko się zmieniło we wszystkich dokumentach i we wszystkich relacjach, stąd nawet w państwowych archiwach często spotykaliśmy takie sytuacje, że ma dwie teczki. Janiak i Janiakowski i te same dokumenty w obu. Stąd prawdopodobnie, być może jeżeli ktoś jeszcze żyje, kto go znał, będzie kojarzył go z nazwiska Janiakowski.
No to ciekawe, no ale to nie dowiemy się, dlaczego tak się stało. W którym momencie Zenon Janiak zaczął pisać ten swój pamiętnik?
Jeżeli chodzi o formę tego pamiętnika, to jest on jest zapisany w zeszycie prawie 100-kartkowym. Jest to napisane już zdecydowanie na czysto, bez żadnych błędów i poprawek. Jeżeli chodzi o czas, zostało to napisane na przełomie 1939 i 1940 roku, czyli zaraz bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych. Natomiast nie są to jego pierwsze jak gdyby myśli, takie spisywane na bieżąco, tylko prawdopodobnie jest to już wstępnie naszkicowany czy zapisany pamiętnik, który został przepisany już na czysto do zeszytu takiego finalnego. W oryginale prawdopodobnie był w dwóch zeszytach zapisany, bo tak z kilku niezależnych relacji udało nam się ustalić. Natomiast jeden z tych zeszytów został zagubiony przez niego w trakcie ucieczki z niewoli w końcu 1945 roku. Na szczęście, jak gdyby zakres wydarzeń opisywanych w obu tych zeszytach dość fortunnie dla nas dzieli się mniej więcej na okres, że pierwszy zeszyt obejmował wrzesień 1939 roku do momentu praktycznie dostania się do niewoli. Natomiast ten drugi zeszyt dotyczył okresu niewoli i tego wszystkiego, co się działo już po zakończeniu walk. Ten został utracony, natomiast to, co dotyczy września 1939 roku, udało nam się opracować i wydać.
Czyli zapisywał to, co obserwował i co myślał na bieżąco, tak? A potem to po prostu jeszcze raz przepisał, być może troszeczkę wygładził, tego nie wiadomo, tak?
Generalnie forma pamiętnika jest jak gdyby zbliżona być może troszeczkę do dziennika, bo jest to bardzo szczegółowy opis wydarzeń, które się dzieją praktycznie od połowy sierpnia 1939 roku do momentu dostania się do niewoli, czyli do konkretnie 18 września 1939 roku. Jest on bardzo szczegółowym opisem, takim naprawdę praktycznie wiemy, co on robił od rana do wieczora w ciągu tych dni. Natomiast, co warto podkreślić, jest też dość osobiście skierowany do jego żony, do pani Ireny. I ta cała forma narracji jest jak gdyby opowieścią snutą dla niej.
Dlaczego właśnie pisał do niej? Może myślał, że nie wróci z wojny?
No generalnie czytając pamiętnik odnosi się wrażenie tego, że byli ze sobą bardzo blisko. I wydaje mi się, że to miało formę jak gdyby takiego zwierzenia się z tych intymnych, ale bardzo gwałtownych i takich intensywnych przeżyć, które on miał w okresie tych 3 tygodni walk wrześniowych okazję przeżyć. I prawdopodobnie miał być, ciężko teraz tak domniemywać, natomiast myślę, że być może on planował wysłać ten pamiętnik po prostu do Polski w okresie, jak był w niewoli. Nie wiem, jak się stało, nie udało nam się tych rzeczy ustalić, natomiast no, jest napisany bardzo, bardzo tak osobiście. Nie ma tam jakichś strasznie szczegółowych rzeczy, natomiast no, forma narracji jest widać przemyślana. On też, że tak powiem, miał ten talent operowania językiem literackim, więc jest bardzo obrazowa i taka no, lekka dla czytelnika. Łatwo się odnaleźć z tymi wydarzeniami i zwizualizować sobie je w jakiś sposób. Mniej więcej tak to wygląda.
A jakie to jest źródło wiedzy historycznej?
Źródło jak źródło, no jedno z wielu. Oczywiście dla historyka będzie to przede wszystkim jakiś tam materiał źródłowy, który trzeba przede wszystkim krytycznie ocenić. No jego zaletą na pewno jest to, że w trakcie badań wiele tych rzeczy się potwierdziło, tak? Jeżeli sobie badaliśmy chociażby szlak, miejscowości, nazwiska, osoby, które on opisuje, te wszystkie rzeczy dość szczegółowo się zgadzają. Oczywiście jest nacechowany dość dużą ilością no, jego subiektywnych opinii, natomiast masa szczegółów, które się zgadzają, pokrywają z innymi relacjami, no pozwala go chyba oceniać dość interesująco dla osoby, która bada te wydarzenia. Zwłaszcza, że jest na tle powiedzmy innych relacji tutaj z tego szlaku bojowego i pułku i dywizji jedną z chyba najbardziej obszernie napisanych relacji, takich najbardziej szczegółowo, bo bardzo często się zdarza, że nie wiem, inni oficerowie, którzy wykształcenie mani, że tak powiem, poziomem tego, co przeżyli, nie odbiegali od tego, co przeżył porucznik Janiak. No swoje relacje, które składali później w archiwach, czy w Londynie, czy w Polsce, no ograniczali na przykład do 2-3 stron maszynopisu, tak? I to było bardzo zdawkowe, a tutaj mamy ponad 100-stronicowy rękopis w oryginale.
On opisuje wydarzenia, opisuje też konkretne postacie, nie wiem, które na przykład wymienia z nazwiska swoich kolegów, towarzyszy.
Jego relacja jest bardzo szczegółowa. Opisuje zarówno swoich przełożonych, opisuje kolegów, innych oficerów z pułku. Opisuje także wydarzenia dziejące się w domu lub w jego rodzinie najbliższej, zaraz przed dniu wojny. Ale także już gdy postępujemy w lekturze kolejnych wydarzeń września, widzimy także wiele przykładów tego, co robili jego żołnierze, nawet zwykli szeregowi, o których zwykle historia najmniej pamięta. Także tych nazwisk jest bardzo dużo. W późniejszym też okresie, jak już no, robiliśmy badania terenowe, wiele z tych nazwisk opisywanych na kartach pamiętnika znaleźliśmy na cmentarzach, co też jest później w odpowiednim artykule na końcu książki zaznaczone, gdzie mniej więcej kogo udało się odnaleźć. Także no, jest dużo tych szczegółów.
Tak na podstawie tej książki można powiedzieć, jaki obraz tej kampanii wrześniowej się wyłania?
Bardzo szybki, gwałtowny, niestety dramatyczny, smutny. Na pewno można powiedzieć, że relacja, którą zostawił Janiak, prezentuje obraz bardzo dzielnego i bohaterskiego żołnierza polskiego, który w swojej masie no, starał się powstrzymać te wydarzenia, które się działy. No ale no, wyszło jak wyszło. Niestety no, dzielność ludzi to nie wszystko. Te wydarzenia potoczyły się nie tak, jak planowano. Natomiast no, sama forma tego, co się czyta, no, to jest gwałtowny rozwój. 18 dni ciężkich walk. 31 Pułk Strzelców Kajańskich, warto też wspomnieć, że jako jedyna chyba jednostka tutaj z naszego regionu został za te wydarzenia wrześniowe odznaczony Krzyżem Virtuti Militari jako jednostka. Także to jest piękna karta historii oręża polskiego. No i właśnie ta relacja porucznika Janiaka jest takim skrawkiem, jak gdyby wyrwanym po prostu z całości działań tego pułku. Mało znanym, bo no, oczywiście tej naszej historiografii współczesnej. Oczywiście są jakieś większe ikony, które pozwalają na lepsze skupienie wzroku. Natomiast ta nasza łódzka historia jest, znaczy łódzka, no, powiedzmy, związana tutaj z regionem, jest troszeczkę zapomniana. Tak można odnieść wrażenie, że tu się nic nie działo, a okazuje się, że działo się dużo, dużo.
Janiak też został odznaczony tak orderem Virtuti Militari, tak krzyżem srebrnym i krzyżem walecznych, tak?
Tak, natomiast na te odznaczenia no, czekał bardzo, bardzo długo. Generalnie już 5 czy 6 września po pierwszych walkach został przedstawiony do odznaczenia przez dowódcę pułku za walki w okolicach Sieradza nad Wartą, w miejscowościach Piask i Beleń. Później za swoją postawę właśnie w trakcie tych walk odwrotowych, a także przede wszystkim za postawę podczas walk o Mszczonów w dniu 11 września 1939 roku i także w finalnym akordzie już w Puszczy Kozienickiej. Dwu czy trzykrotnie się udało nam spotkać z dokumentami, które potwierdzają właśnie to przedstawienie. Natomiast on na swój krzyż czekał do lat 70. Dopiero w 72 roku bodajże to odznaczenie udało mu się odebrać. No też dość mocno pomógł mu chyba prawdopodobnie w tym były dowódca pułku, który dość mocno tam lobbował nad tym, żeby ci oficerowie w końcu dostali te odznaczenia. Także jak najbardziej. Krzyż Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, nadawane tylko za wydarzenia w trakcie działań wojennych. No i Krzyż Walecznych, no drugie, taka ikona, powiedzmy, odznaczeń żołnierskich z tego okresu.
Książka jest bogato ilustrowana, tak? Bardzo dużo zdjęć, dokumentów.
To jest jedna z takich rzeczy, które faktycznie udało nam się ładnie zrobić i to jest nasz duży wkład, że tak powiem, w tą historię porucznika Janiaka, która jest tak naprawdę stricte naszą pracą, bo przeprowadziliśmy przez te półtora roku czasu dość szerokie badania kwerendy i w archiwach prywatnych, i w kolekcjach muzealnych. Bardzo wiele pojedynczych zdjęć udało się nam powyciągać i po prostu ułożyć jak takie puzzle dość dużą historię. I dzięki temu czytelnik, który czyta sobie na bieżąco jego relacje, tak naprawdę na praktycznie każdej stronie widzi zdjęcie z tego miejsca, dokładnie z tego okresu. Czasami są to zdjęcia, na których prawdopodobnie widać w ogóle scenerie, w których oni walczyli. Być może nawet żołnierzy w niego z jednostki.
Książka została wydana w 1000 egzemplarzy.
Tak, udało nam się uzyskać grant, który pozwolił po prostu na jej sfinansowanie. Natomiast nie mieliśmy, że tak powiem, narzuconej żadnej formy tej książki. Mogliśmy zrobić po prostu to wedle własnego życzenia. No i generalnie po prostu ją napisaliśmy. Okazało się, że forma docelowa to jest format B5. 256 stron łącznie, ilustrowanych ponad 230 zdjęciami. No udało się to wydać na dość przyzwoitym papierze z ładnie wyglądającymi fotografiami i wszystkimi tymi elementami graficznymi. No i też dość okazyjnie udało nam się dotrzeć do pewnych drukarni, które to ogarnęły. Że tak powiem, suma tych wszystkich elementów pozwoliła na zmieszczenie się w tym budżecie z 1000 egzemplarzy. No, niewiele więcej, bo jeszcze oczywiście trzeba doliczyć te egzemplarze obowiązkowe, które należy rozesłać, ale tym się zajmują już drukarnie. Także no, około 1000 egzemplarzy. No, 1000 jest taki oficjalny, natomiast pewnie ta faktyczna pula była troszeczkę większa.
A jak można zdobyć tę książkę? Czy osoby prywatne mogą ją zdobyć? Czy tylko dostaną instytucje?
No myślę, że jak najbardziej można ją zdobyć. Dzisiaj jest jedna z takich okazji, bo prawdopodobnie zaplanujemy zaraz jakiś konkurs, w którym będzie można ją wygrać. Natomiast tak, no książka przede wszystkim troszeczkę odstaje od tego, co możemy na rynku książkowym spotkać, bo przede wszystkim nie znajduje się w sprzedaży. Nie można jej kupić, nie można jej zamówić. Natomiast jak gdyby taką główną myślą, która przyświetlała wydawcom i jak gdyby inicjatorom tego pomysłu, była to, żeby ten cały nakład w dużej części trafił do takich miejsc, gdzie będzie łatwo dostępny dla osób zainteresowanych. Czyli nie celujemy w osobę pojedynczą, która kupi tą książkę, położy ją na półkę i ta książka sobie zostanie, ani nie chcemy też, żeby podzieliła los ulotki, którą ktoś weźmie i wyrzuci gdzieś do czeluści swojej szafy czy zbioru, tylko bardziej celujemy właśnie w to, żeby te książki trafiły przede wszystkim do bibliotek, do szkół, do organizacji, pożytku jakichś grup rekonstrukcji, stowarzyszeń, muzeów i do wszystkich takich miejsc, które no, zajmują się jak gdyby tą historią. I przede wszystkim co je łączy? Łączy je szlak walki 7. Kompanii Strzeleckiej 31. Pułku Strzelców Kaniowskich, której dowódcą był właśnie porucznik Zenon Janiak. Czyli generalnie będziemy starali się, żeby te książki dotarły w te miejsca, które są opisane właśnie na jej kartach. Taki jest zamysł, zobaczymy na ile nam to wyjdzie. Generalnie z tego nakładu my też jako Stowarzyszenie Strzelcy Kaniowscy dysponujemy no, niewielką częścią, no może nie niewielką, natomiast troszeczkę mniej niż połową. Druga część jak gdyby trafiła w ręce Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, a także gminy Kozienice, która była głównym sponsorem wydania tej publikacji. Stąd my mamy do dyspozycji około 400 egzemplarzy. No i te 400 egzemplarzy, jeżeli sobie pomyślimy o tym, że szlak bojowy pułku to jest Sieradz, przedpola Sieradza, później Zduńska Wola, Łódź, Zgierz, dalej Mszczony w okolicy Skierniewic, i tak powoli przez Grójec w rejon Kozienic i Puszczy Kozienickiej, no to jeżeli sobie zaczęliśmy wypisywać tak wstępnie listę taką dystrybucji, czyli spisywać biblioteki szkołowe i takie miejsca, do których chcemy, żeby ta książka trafiła, no to zaczyna się nam ta pula dość gwałtownie kurczyć. Także przed nami przede wszystkim na tym etapie dość dużo planowania, bo książkę tak naprawdę mamy od miesiąca dopiero fizycznie w rękach. No część osób oczywiście, bo już premiera oficjalna się odbyła, odbyły się jakieś pierwsze pokazy. Część osób i część instytucji już te książki pozyskała. Natomiast no tak naprawdę ta główna część dystrybucji będzie prawdopodobnie działa się wiosną, być może wczesnym latem. Akurat się dobrze składa, bo mamy 80. rocznicę wydarzeń wrześniowych, więc dobrze się złożyło, że możemy to uczcić właśnie taką publikacją.
To myślę, że najwyższa pora w takim razie zadać pytanie konkursowe. Przypomnę, że do zdobycia książka wrześniowe Wspomnienia porucznika Zenona Janiaka, a pytanie zada Bolesław Rosiński, właściwie no, współautor tej książki.
Może nawiążmy do historii opisywanej na łamach tej książki. Pan porucznik Zenon Janiak był dowódcą 7. Kompanii Strzeleckiej 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. Ten pułk w okresie międzywojennym stacjonował w Łodzi i w Sieradzu. I właśnie z tym powiążemy nasze dzisiejsze pytanie. Być może ktoś z Państwa będzie kojarzył, gdzie znajdowały się koszary 31. Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi i jaki jest ich los no, do współczesności.
A odpowiedzi proszę przysyłać na adres mailowy konkurs@radiolucpisane.pl. Ja jeszcze tylko zapytam na koniec naszej rozmowy, jeśli ktoś miałby jakieś pamiątki związane na przykład właśnie ze strzelcami kaniowskimi, czy w ogóle z okresu II wojny, chciałby się z wami podzielić tymi pamiątkami, to jak się można skontaktować?
No, form kontaktu jest dość wiele. Generalnie zależy od tego, kto jest, powiedzmy, jak dostępny. Najprościej, wydaje mi się, że obecnie chyba najprostszą formą są social media, na przykład platformy w stylu Facebook. Prowadzimy sobie tam tak zwany fanpage, na którym informujemy o wszystkich aspektach działalności naszego stowarzyszenia. Łatwo zapamiętać, Strzelcy Kaniowscy, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. Nasze stowarzyszenie od razu wyskoczy gdzieś tam w wynikach wyszukiwania. Natomiast do osób, które są przyzwyczajone do bardziej tradycyjnych form kontaktu, serdecznie zapraszamy do Izby Pamięci Strzelców Kaniowskich, którą prowadzimy w przedwojennych koszarach 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi. Obecnie jest to budynek Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Żeligowskiego 7/9. I tam od ponad 2 lat prowadzimy właśnie taką mini placówkę muzealną, w której eksponujemy część naszych zbiorów, dokumenty, zdjęcia, elementy umundurowania, uzbrojenia, no różnego rodzaju pamiątki po przedwojennym garnizonie łódzkim. Wystawa jest dostępna praktycznie dla każdego, zarówno od małych dzieci, jak i do osób wyspecjalizowanych w historii tego okresu. Jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu umówić się z nami wcześniej, bo ta placówka nie jest jak gdyby otwarta w stałych godzinach w tygodniu, tylko otwieramy ją pod specjalnych gości, nawet pod pojedyncze osoby, czy pod grupy zorganizowane. Wystarczy się z nami skontaktować i umówić. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście chętnie poznamy każdą nową historię, która wnosi coś do przekazywania pamięci o tych żołnierzach i o ich historii. Oczywiście absolutnie nie naciskamy na przekazywanie zbiorów. Chętnie pomożemy w ich opisie, jeżeli ktoś ma problem z zidentyfikowaniem zdjęcia swojego przodka, czy jego opisaniem, lub ze zrozumieniem dokumentów, które w jakichś strzępach zachowały się przez te 80 lat. Chętnie pomożemy na tyle, ile umiemy. Także serdecznie zapraszam do kontaktu.
Dziękuję w takim razie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Bolesław Rosiński ze Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy Kaniowscy, a już za chwilę serwis informacyjny, a potem po godzinie 21:00 studio reportażu i dokumentu.